Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę dzisiaj być tutaj z wami, że mogę być po tych 7 dniach pośród was i mam ten Boży przywilej dzielić się dzisiaj z wami tym, co Duch Święty wlał w moje serce. Chciałbym już od razu przejść do mojej usługi. Tytuł mojej dzisiejszej usługi brzmi tak. Podnieść się po upadku. Nie mam w zasadzie dzisiaj jakiegoś wielkiego wstępu. Przed nami jest sporo treści, więc chciałbym, abyśmy mogli dzisiaj przez wszystko przejść razem. Jakiś czas temu czytałem historię króla Dawida. Bardzo lubię tę postać. Pierwotnie dzisiaj był inny plan, miałem o czym innym mówić, ale w środę jednak Duch Święty mi powiedział, że trzeba odłożyć poprzednie kazanie i zacząć pisać inne kazanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad upadkiem. Wydaje mi się, że upadek jest procesem i zarówno podniesienie się z upadku też jest procesem. Dlatego dzisiaj moja usługa ma troszeczkę inny format i inną treść w kontekście takim, że nie ma wstępu, nie ma rozwinięcia i nie ma takiego klasycznego zakończenia, ale chciałbym, abyśmy przeszli przez 6 pewnych punktów, które nam będą pokazywały pewne rzeczy, być może o których wiemy, a być może o których nie wiemy, które mogą nam pomóc wyjść z upadku. Mój pierwszy punkt nazwałem sobie tak. Nie szukaj winnych, jeśli dobrze wiesz, że sam zawiniłeś. I chciałbym, abyśmy na samym początku za chwilę przyjrzeli się krótko historii upadku pierwszych ludzi, czyli Adama i Ewy. Gdy pomyślimy o tej historii, o tym, co się wydarzyło, myślę, że na pierwszy rzut oka, gdy to wszystko już miało miejsce, możemy zobaczyć jedną bardzo ważną, istotną rzecz, tak zwaną spychologię winy. Nie wiem, czy macie to w swojej świadomości, ale czasem wydaje mi się tak, że jesteśmy tak zbudowani, jakby nasze DNA to w sobie miało, że często próbujemy zrzucić winę za nasz grzech, za nasz upadek na inne osoby. Jeżeli jest oczywiście taka opcja, próbujemy kogoś wsiąknąć i częściowo przerzucić winę z nas na inną osobę, żeby gorycz upadku nie była aż tak wielką goryczą. Czasem nawet jest tak, że szukamy podwójnego dna. Oprócz tego, że próbujemy zrzucić naszą winę na inną osobę, także często po prostu zdarza się tak, że mówimy, takie były okoliczności. Nie było żadnego wyjścia, okoliczności były takie, a nie inne, więc tak się wydarzyło. I gdy właśnie przejdziemy już do pierwszej księgi Mojżeszowej, przeczytamy 3 rozdział, będziemy czytać wiersz od 12 do 14. Człowiek odparł, czyli Adam. To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła i zjadłam. I 14 wiersz. Pan Bóg zatem zwrócił się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty wśród bydła i dzikich zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu i karmił się prochem przez resztę dni swego życia. To, o czym powiedziałem na początku, tytuł mojego punktu. Nie szukaj winnych, jeśli dobrze wiesz, że sam zawiniłeś. Bóg rozmawia najpierw z Adamem. Zadaje mu pytanie, co zrobiłeś? I co robi Adam? Stosuje tak zwaną spychologię winy. To nie ja. To przecież ta kobieta, którą ty mi dałeś. Ja nie wziąłem tego owocu. To ona mi podała ten owoc. I jest to taka ucieczka. Adam tak naprawdę próbuje się chociaż częściowo wybielić z tej sytuacji. Nie chce całkowicie wziąć winy na siebie. I co się dzieje potem? Co mówi Ewa? Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła i zjadłam. Ta sama sytuacja. Ewa również zaczęła się bronić. Ewa również za swoją odpowiedzialność, czynu, którego dokonała, zrzuca winę na kogo innego. Tym razem na węża. Można by było powiedzieć, że tak naprawdę ani Adam, ani Ewa nie są winni, bo winnym był tylko i wyłącznie wąż. Ale dobrze wiemy, że tak się nie stało. Pomyślałem sobie przede wszystkim o tym, że człowiek zgrzeszył dlatego, bo został obdarzony przede wszystkim bardzo ważną cechą, która jest dla mnie najważniejszą cechą, którą Bóg zdeponował w naszym życiu, czyli wolną wolą. Zwróćmy uwagę na to. Ewa wzięła ten owoc, bo chciała. Później podała Adamowi. Czy Adam został przymuszony do tego, aby wziąć ten owoc z jej rąk? Czy Adam nie miał wyjścia w tej sytuacji? Przecież mógł odmówić. Dlatego, że miał wolną wolę. Ale nie zrobił tego. Nie szukaj winnych, jeśli dobrze wiesz, że sam zawiniłeś. Jeśli po prostu nabroiłeś, przysłowiowo trzeba to wziąć na klatkę. 10 lat temu, jeszcze gdy byłem aktywny sportowo, jeżeli można tak to powiedzieć, grałem amatorsko w piłkę nożną i mój trener zawsze to powiadał. Słuchajcie, musimy tą przegraną wziąć na klatkę. W tygodniu rozmawiałem z Karolem przez telefon, miał do mnie pewną sprawę i zapytał się mnie, słuchaj Błażej, dzisiaj Liga Mistrzów, będziesz oglądał mecz? Ja mówię, no mam taki plan, zobaczyć może jedną połowę. I Karol się mnie pyta, no kto przejdzie? Ci Niemcy czy ci Francuzi? Ja mówię, wiesz, no nie wiem, zobaczymy, ale czuję, że Francuzi. I dlaczego mówię o piłce nożnej? Bo przypomniało mi się coś takiego, że gdy drużyna wygrywa, gdy drużyna zdobywa trofea, gdy wygrywa swoją rodzimą ligę, na przykład finał Ligi Mistrzów, to wtedy jest wszystko fajnie. Wtedy się cieszymy z tego zwycięstwa. Ale gdy okazuje się, że nagle przychodzi smak goryczy i porażki, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty mecz przegrany, zaczynamy szukać winnych. Przysłowiowo 11 chłopa nagle jest niewinny, a kto jest winny? Winny jest trener. Zarząd klubu też umywa ręce i raczej nie ma żadnych zastrzeżeń do zawodników, ale najprościej zrzucić winę na trenera. Psychologia winy. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest to jakby częściowo wbudowane w nasze DNA. Jeżeli tego nie robicie, to was bardzo podziwiam. Ale wielokrotnie w moim życiu zdarzyło się tak, gdy zrobiłem coś złego, no próbowałem niestety w tych okolicznościach szukać kogoś, kto w cudzysłowie mógłby mnie tak pociągnąć do tego upadku, tak podzielić się tą winą, żeby to było tak pół na pół, żebyśmy oboje przed tym Bogiem odpowiadali, no nie ja sam, bo wtedy to będzie trochę wygodniej, bo to nie jest 100% winy, tylko to jest tylko 50% winy. Drugi punkt. Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie punkty według mnie są tak samo ważne. Nie uciekaj od Boga. Chiński filozof, który jest autorem wielu sentencji dotyczących ludzkiego życia, czyli Konfucjusz, powiedział bardzo ciekawe zdanie. Siła człowieka nie polega na tym, że nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Często, gdy upadamy, doświadczamy różnego rodzaju emocji czy też uczuć. Nie wiem, czy kiedyś byliście w takim stanie tak zwanej niegodności Boga. Gdy zgrzeszyłeś, wydawało ci się, że jesteś niegodny Pana Boga. Jakby to połączenie twoje z Bogiem, czyli Stwórca i stworzenie, nagle w jakiś dziwny sposób zostało po prostu przerwane. Wiecie, że szatan w tym momencie nigdy nam nie pomaga, ale zawsze chce nas pogrążyć. On zna twoje i moje życie. Wie, ile razy się już w życiu wyłożyłeś. Dlatego przychodzi i chce dodać ci w cudzysłowie otuchy i mówi, słuchaj, po raz kolejny, znowu, jeszcze raz, następny raz. Przecież nie tak dawno mówiłeś, że już się nie wyłożysz. I po raz kolejny wyłożyłeś się na tym samym. Ty jesteś chrześcijaninem? No jak tak można? Próbujesz umoralniać innych ludzi, a sam upadasz. Zastanów się nad sobą. Chciałbym tutaj znowu odnieść się do historii pierwszych ludzi. Tak jak powiedziałem, to co jest istotne w tym punkcie, to nie uciekamy od Boga. Największym błędem, jaki możesz zrobić w swoim życiu, gdy upadniesz, to dalej trwać w upadku. Nie uciekaj od Boga, ale przychodź od Boga. Możemy właśnie dokładnie to zobaczyć w zachowaniu i w historii pierwszych ludzi po upadku. Co zrobił Adam z Ewą, gdy zgrzeszyli? Dokładnie. Schowali się przed Bogiem. Po prostu chcieli od Niego uciec. Oni namacalnie doświadczyli zerwania relacji ze Stwórcą. Poczuli się niegodni. To wszystko, co było idealne, dosłownie jeszcze przed chwilą, nagle się sypło. Grzech. Świadomość tego, że zgrzeszyli. Po tym czuję się zupełnie inaczej. Boże Słowo mówi nam o tym. Człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Tam jest taka wzmianka, w której Adam mówi: przestraszyłem się, bo jestem nagi. I wiecie, ta nagość ich fizyczna nie dawała mi troszeczkę spokoju. Nie jestem teologiem, nie wiem, czy tak można stwierdzić, ale pomyślałem sobie, że ta nagość symbolizuje to, co się dzieje z nami, gdy zgrzeszymy. Taki symbol upadku tego grzechu. Nagość. Czujesz się bezbronny. Nie możesz nic na siebie ubrać. Widać cię po prostu przez wskroś. On zobaczy wszystko, co się dzieje w twoim życiu. Taki, jaki powstałeś z prochu ziemi, byłeś nagi, tak teraz wróciłeś do tego momentu. Jesteś po prostu nagi. Dlatego to, co jest istotne w momencie, gdy upadasz, gdy popełniasz błędy. I oczywiście myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że upadek to już jest nabrojenie w jakimś większym stopniu. Nie mówimy tutaj dzisiaj o tym, że ktoś po prostu miał pieniądze, ale nie chciał ich wydać i przysłowiowo ukradł puszkę coli z Biedronki. Albo nie mówimy też o tym, że ktoś okłamał swojego pracodawcę. Oczywiście obie te sytuacje nie są dobre. Też świadczą o grzechu, ale mówię tutaj o czymś konkretnym, o naprawdę bardzo dużym upadku. Pomiędzy trzecim i czwartym punktem odniesiemy się do historii króla Dawida. Dlaczego? Bo król Dawid kilkukrotnie porządnie się po prostu wyłożył. Trzeci punkt. Ten trzeci punkt nazwałem sumienie. Znacie coś takiego? Macie coś takiego? Myślę, że każdy z nas posiada sumienie. Jest to zdrowe i jest to dobre. I wierzę, że jest to Boży plan dla funkcjonowania człowieka. Tego, jak on po prostu jest zbudowany. Dlatego istotną rolę odgrywa w naszym życiu sumienie. Pomyślałem sobie, że sumienie jest takim strażnikiem. Pełni funkcję ogrodzenia, płotu, jakiejś bramy. Słyszeliście czasem ten głos, który mówi do ciebie: dotąd i ani kroku dalej. Dość. Przestań. Zatrzymaj się. To jest bardzo istotne. Podoba mi się taka sentencja, której autorem jest Charles Swindoll i powiedział tak. Sumienie jest jak kompas. Bardzo fajne jest to dla mnie. Który wskazuje drogę. Który wskazuje kierunek, w którym masz iść. Ten głos, który słyszysz. Czy możesz to zrobić, czy nie możesz tego zrobić? A co jeśli kompas jest zepsuty? To szybko zboczysz z kursu. Nie możesz dojść do celu, jeżeli kompas jest zepsuty. Wiecie, że grzech inaczej jest czym? Chybieniem celu. Sumienie otrzymuje sygnały z serca, które może być otępiałe, zatwardziałe i bezduszne. Mówimy o sumieniu, które nie działa w ten prawidłowy sposób. Dlatego, aby sumienie mogło spełnić rolę dobrego przewodnika, który może kierować naszym duchem, musi być jakie? Zdrowe, wrażliwe i zdolne do odbierania wiadomości od Boga. Jeżeli w swoim życiu wyłożyłeś się przysłowiowo już kilka razy, to potrafisz rozpoznać głos swojego sumienia. Musisz odrobić pewne lekcje. Wiecie, życie jest zbyt krótkie, żeby uczyć się ciągle na własnych porażkach. My często o tym mówimy, że wyciągamy konsekwencje z naszych porażek, ale ostatnio mocno mnie uderzyło inne stwierdzenie właśnie, że życie jest zbyt krótkie i co w związku z tym powinniśmy robić? Uczyć się też na porażkach innych ludzi. Wokół nas jest pełno osób, które też popełniają błędy. Możemy bacznie obserwować i brać po prostu to pod uwagę do naszego życia. Co zrobisz, gdy znowu usłyszysz ten głos? Jeżeli już kilkukrotnie upadłeś, to wiesz, że ten głos znowu do ciebie przemówi. Ty znasz ten głos. Ty wiesz, jak on mówi. Ale pytanie, czy chcesz słyszeć ten głos w swoim sercu? Chcesz słyszeć kompas przewodnika? Tego, który cię trzyma w bezpiecznym polu, ogrodzonego tym płotem, tym buforem bezpieczeństwa? Czy może zdarzyć się tak, że potrafimy zagłuszyć głos naszego sumienia, które woła, ale my udajemy, że nie słyszymy? Pomyślałem sobie, że możemy to odnieść do takiej historii drogowej. Ci, którzy mają prawo jazdy, jeżdżą samochodem, wiecie, że czasem jest różna sytuacja na drodze. Gdy wjeżdżamy do obszaru zabudowanego lub niezabudowanego, znaki się zmieniają. Jedziemy z pewną prędkością. Nagle widzimy znak, który informuje nas o tym, czy też bardziej ostrzega, żebyśmy w danym momencie zaczęli zwalniać, bo prędkość jest za duża. Zmieniasz infrastrukturę, zmieniasz pewien obszar. Być może obszar niezabudowany do obszaru zabudowanego. Co to oznacza? Musisz zwolnić. Ale czy zwolnisz? Czy chcesz zwolnić? Jedziesz dalej, widzisz kolejny znak, który znowu ostrzega cię o pewnym niebezpieczeństwie. Pojechałeś dalej. W końcu jest taki ostateczny znak na czerwonym tle. Biały napis stop. Wiecie, to nie jest znak, który jest umiejscowiony w miejscach, w których nie powinien być. To jest znak, który jest umiejscowiony w miejscach szczególnego ryzyka. Co to oznacza? Gdy jadę samochodem, mam tą świadomość z tyłu głowy, że jeżeli nie zatrzymam się na stopie, to może dojść do poważnego wypadku. Wiecie, i tak samo jest z sumieniem. Ten głos do ciebie mówi i mówi również do mnie. Jeden raz, drugi, trzeci, czwarty. Ale gdy go zignorowałeś, tak jak te znaki, nie zatrzymałeś się na tym głosie, który mówi po raz kolejny do ciebie i mówi do ciebie stop, co się może wydarzyć? Może dojść do tak zwanej duchowej kolizji lub duchowego wypadku w twoim życiu. Dlatego wierzę i jestem przekonany, że sumienie, w które każdy z nas jest wyposażony, ma bardzo odpowiedzialne zadanie. I ten głos, który mówi do ciebie i do mnie, nie jest głosem, który powinniśmy bagatelizować. Salomon w swoich przypowieściach w 16 rozdziale, w wierszu 25, mówi tak. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Wróćmy do tego samochodu. Nie każda droga jest bezpieczna. Nie każde miejsce, do którego się udajesz, jest bezpieczne. Tak przekładając to na nasze dzisiejsze czasy. Salomon bardzo fajnie to powiedział. Ona może się wydawać prosta, ta droga, lecz jest bardzo niebezpieczna, bo w końcu prowadzi do śmierci. I właśnie zanim przejdziemy do czwartego punktu, chciałbym teraz wspomnieć krótko o królu Dawidzie, i o jego historii. Patrzcie, gdy popatrzymy na króla Dawida, dla mnie jest to moja ulubiona postać, jeżeli chodzi o Stary Testament. Historia tego człowieka dla mnie jest bardzo niesamowita. Ostatnio tak się zastanawiałem, gdyby ktoś po prostu zapytał mnie: Błażej, a powiedz, jaki jest twój ulubiony bohater ze Starego Testamentu? Miałem taką bolączkę, ból głowy i w końcu myślę: Dawid. A wiecie dlaczego Dawid? bo Dawid jest dla mnie człowiekiem niesamowitym. Charakteryzowało go bliskie serce Bogu. On wybrał pastuszka, który miał być królem Izraela. Ale dlaczego go właśnie wybrał? Bo był blisko Pana, spełniał Jego przykazania. Trwał w Nim, chodził w Nim. Ale co dalej pokazuje historia Dawida? Jest to dla mnie bardzo niesamowite, bo to jest taki sam człowiek jak ty i ja, z krwi i kości. I co więcej, no nie znam tutaj nikogo z was, może jest ktoś, kogo nie znam faktycznie, bo widzę kilka nowych osób, może macie swoje królestwo, ale większość z was widzę, że tutaj chyba raczej nie ma swojego królestwa. Dawid był królem. Pomyślmy o tym. Bóg używa tego człowieka, który wydawałoby się, że powinien być idealny, ale jednak kilkukrotnie w życiu się wyłożył. I to wyłożył się naprawdę, naprawdę bardzo poważnie. Ale to, co mi się też podoba w życiu Dawida, to to, że gdy Dawid popełniał tak fatalne błędy, które niesamowicie zagmatwały jego życie. Niektórzy teolodzy często używają przykładu Dawida w kontekście pokazywania pewnych patologii rodzinnych. Wiecie, to brzmi ciężko, ale jak mówić o tych rzeczach? Jak nazwać te rzeczy? No, nazywajmy w kościele rzeczy po imieniu. Rodzina Dawida była patologiczna. Ale zanim do tej patologii doszło, właśnie wydarzyło się coś po drodze. Dawid zgrzeszył. I myślę, że Dawid nie był na początku świadom tego, że cudzołóstwo, które popełnił z Batszebą, będzie miało tak daleko, wielce idące konsekwencje. Ta historia bardzo fajnie się zaczyna od tego, że jest to czas, w którym królowie według pewnych zwyczajów wyruszali na wojnę. To na samym początku pokazuje mi, że Dawid zmienił swój zwyczaj. Nie wiadomo dlaczego. Nie wyruszył na wojnę, ale został w domu. Został w miejscu, w którym był jego pałac i znalazł się w sytuacji, której najprawdopodobniej normalnie by się nie znalazł, bo byłby na wojnie. Zobaczył piękną kobietę. Pokusa zrodziła się w sercu, dotarła do umysłu. Nie wytrzymał ciśnienia. Zgrzeszył. Popełnił cudzołóstwo. To nie jest jedno z wielkich porażek, z wielkich upadków Dawida. Jest ich znacznie więcej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się kończy właśnie druga księga Samuela, potem jest przejście do pierwszej księgi królewskiej, gdzie jeszcze tam na początku też mówimy o życiu i historii już końca Dawida, a później o tym, jak Salomon zostaje królem. Myślałem, że druga księga królewska będzie się kończyła troszeczkę większym happy endem. Dawid wpada na genialny pomysł. Co Dawid postanawia zrobić? No na koniec mojego życia, zbliżając się do końca mojego życia, no policzę lud. Zobaczę, ilu nas jest. Zrobię spis. Dawid wysłał swoich ludzi. Nie pamiętam, czy oni tam chodzili po Izraelu 9 miesięcy czy rok. I nagle później wyrzuty sumienia ma Dawid. Nie do końca dobrze się z tym czuł. I co się dzieje? Przychodzi do niego prorok i mówi mu to, co Pan objawił. Nie podobało mi się to, co zrobiłeś. Masz 3 wyjścia. To jest troszeczkę taki komizm i tragizm sytuacji. Bóg od razu nie wymyślił tego, co będzie karą dla Dawida, ale wbrew pozorom i jakiejś ironii pozwolił mu, zgrzeszyłeś, ale masz prawo wybrać sobie karę. Jeśli dobrze pamiętam, była tam opcja 3 miesięcy ucieczki przed swoimi więźniami, chyba 7 lat głodu i wydawałoby się, że to najbardziej rozsądna kara, czyli tylko 3 dni zarazy. Dawid miał naprawdę wielką bolączkę, co wybrać. No i ja tak pomyślałem pod kątem czasu, wybrałbym te 3 dni tak jak Dawid. No i Dawid powiedział, lepiej być w ręku Pana Boga. Wolę się oddać w Jego ręce. Ale jakie żniwa przyniosła ta zaraza? Czytamy w tamtym rozdziale, że zmarło 70 tysięcy mężczyzn. Wiecie, to jest niesamowite. konsekwencje grzechu, konsekwencje upadu Dawida, upadku, przepraszam, Dawida, powodują, że cierpi 70 tysięcy mężczyzn w wyniku zarazy, która jest karą za złe postępowanie króla. To, co jest istotne, Bóg za każdym razem karał Dawida tak, że lud o tym wiedział. Kolejny punkt. Dla mnie taki przyjemny. Trzeba z tego upadku w końcu się podnieść. Trzeba wyjść. Trzeba się ratować. Ale nie własnymi siłami. Jeżeli będziesz próbował robić to o własnych siłach, z tego miejsca chciałbym ci powiedzieć, po prostu ci się to nie uda. Nie jest to możliwe. Dlatego czwarty punkt brzmi tak. Pojednanie z Bogiem. Chciałbym, abyśmy tutaj zobaczyli pewną sytuację, którą możemy właśnie zobaczyć w pojednaniu Boga z człowiekiem. Nie wiem, czy nie zadziwia was troszeczkę kolejność. Nie w pojednaniu człowieka z Bogiem, ale w pojednaniu Boga z człowiekiem. Bo to Bóg, który jest tą stroną poszkodowaną, wychodzi z inicjatywą pojednania z człowiekiem jako pierwszy. Wiecie, to jest fascynujące, to jest niesamowite. Ten, którego ranimy, to ten, który tak naprawdę jest poszkodowany. On jest bez winy. To my go zraniliśmy. To my zgrzeszyliśmy przeciwko niemu. Ale istotą pojednania jest to, że to on wychodzi do ciebie jako pierwszy. Dobra nowina o tym, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Wszyscy ją znamy. Ale ostatnio tak doszło do mnie to, że dobrą nowinę albo poprzedza zła nowina, albo elementem dobrej nowiny, o której nie zawsze mówimy, jest też zła nowina. A dlaczego tak jest? Bo Bóg mówi o sądzie i mówi o wymierzonej sprawiedliwości za życie w grzechu. Jest to nieodłączna część, która nie minie nikogo, żadnego z nas. Sąd i sprawiedliwość za życie w grzechu, jeżeli żyjesz w grzechu. Boża nienawiść do grzechu to nie jest tak jakby wahanie nastroju Boga. To nie wyklucza tego, że Bóg jest miłością, kocha ciebie i mnie bezgranicznie, bez względu na to, że upadasz, ale to z automatu nie wyklucza też tego, że Bóg nienawidzi grzechu. Dlatego pełni on rolę sprawiedliwego sędziego. Niezbędną cechą, będącą bardzo istotną według mnie w części pojednania, jest co? Boża miłość. Boża miłość. Bo to Bóg zesłał na ten świat swojego jedynego syna, umiłowanego, po to, aby go poświęcił za ciebie i za mnie. Bo on ciebie kocha i mnie również kocha. Każdego dnia tak samo. Bez względu na to, czy popełniasz błędy, czy upadasz, czy grzeszysz, to się nigdy nie zmieni. On nie chce tego. Ale będzie kochał cię zawsze. Przyszła mi na myśl historia o synu marnotrawnym, gdzie wszyscy dobrze wiemy, że ojciec tych dwóch synów jest utożsamiany bezpośrednio z Panem Bogiem. To jest miłujący Bóg Ojciec. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wiersz 20. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest fenomenalne spotkanie. Fenomenalne przywitanie. Ojca, który co robił? Wyczekiwał syna. A skąd my możemy o tym wiedzieć, że on czekał na swojego syna? Gdy był jeszcze daleko. On nie był blisko domu. Był gdzieś troszeczkę dalej. Ale co tutaj Pismo Święte mówi? Ojciec go zobaczył. Każdy rodzic pozna swoje dziecko z oddali. Wiecie, tego nie ma tutaj w Bożym Słowie, ale dla mnie ta reakcja jest niesamowita. troszeczkę popuściłem moją fantazję i pomyślałem sobie tak. Wyobrażam sobie to tak, że ojciec wychodził każdego dnia i patrzył na tą drogę, czy mój umiłowany, kochany syn wraca do domu. Każdego dnia wychodził. Bez względu na pogodę, bez względu na okoliczności, wychodził każdego dnia i czekał i sprawdzał, czy syn wraca. I po raz kolejny wyszedł i zobaczył go z daleka. To jest niesamowite, ile w tym jest miłości. Ten, który stracił swoją część majątku na prostytutki, na to, co bezbożne. Czy on mu powiedział od razu: ty grzeszniku, co ty narobiłeś? Nie. To jest zupełnie inny rodzaj przywitania. To jest przywitanie pełne miłości. Pojednanie z Bogiem. Popatrzcie, to Bóg za każdym razem ma wyciągniętą rękę do ciebie i do mnie. Znowu wrócimy tutaj do historii pierwszych ludzi, czyli Adama i Ewy. To, co przed chwilą powiedzieliśmy. Gdy zgrzeszyli, schowali się pomiędzy drzewami. Uciekli. Ale usłyszeli głos Boga, który co robił? Przechadzał się po ogrodzie. To ten, który przyszedł w miłości, z ręką w geście pojednania. Człowiek się schował. Człowiek był pogrążony w grzechu, w tym, co zrobił. Ale Bóg przychodzi i pyta: Adamie, gdzie jesteś? Co narobiłeś? Wierzę, że chciał się z nimi pojednać. Pomyślałem sobie tak. Ci, którzy mają dzieci, doświadczają różnych sytuacji w domu, w zależności od tego, ile nasze dzieci mają lat. Nasza Melania jest jeszcze mała, ma 17 miesięcy, ale pomyślałem sobie tak. No, cokolwiek ona nie zrobi, jakkolwiek nie nabroi, gdy patrzę na nią, na ten jej uśmiech, ona jest taka kochana, że zawsze to ja chcę wyciągnąć tą rękę w geście tego pojednania. Pomimo, że ona nie do końca jeszcze rozumie, o co chodzi. Ale mamy czasem takie małe pogawędki w domu. Bo wiecie, to jest czasem taki, no trzeba to nazwać po imieniu, taki mały wariat. No i potrafi przejść jak burza, jak przecinak przez dom. I czasem coś po prostu nabroi. I wiecie, ja ją tak biorę, kucam naprzeciwko niej, patrzę i mówię: Melanko, tak nie wolno robić, tak nie można. I ona tak się patrzy na mnie, tak marszczy brwi i mówi: ne, 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 ne. Ja się odwracam, idę i ona ma teraz taki etap, że lubi otwierać wszystkie szafki. I biegnie do szafki i znowu. Paluszki już, żeby otworzyć szafkę. Ja podchodzę i mówię: nie wolno. A ona do mnie: ne, ne, ne. I odchodzi od tej szafki. Czy ty jako ojciec, jeżeli twoje dziecko zawini przeciwko tobie, będziesz uparty, będziesz zatwardziały, czy być może jako matka, nie skruszysz się, ale będziesz czekać, dopóki to dziecko nie przyjdzie do ciebie i cię nie przeprosi, nie wyzna winy, nie wyzna tego, co zmajstrowało? No myślę, że nie. Bo tak bardzo kochasz swoje dziecko, że tak jak Bóg pokazuje nam na tym przykładzie, Bóg Ojciec w historii syna marnotrawnego, który daje tą rękę w geście pojednania z tobą i ze mną. I to pojednanie jest możliwe dla ciebie i dla mnie każdego dnia, każdej minuty, każdej godziny. Ale podkreślę, dopóki będziemy żyć w czasie łaski. Bo łaska kiedyś się skończy. Mówi o tym Apokalipsa. Wtedy wydarzą się sytuacje, w których może już być odrobinę za późno. Więc skorzystaj z tego dzisiaj. Być może zawiniłeś, być może przeskrobałeś. Nie unikaj Boga, nie uciekaj od Boga. Kiedyś pastor Arek powiedział coś ciekawego. Pastor Arek Krzywodajc z Filadelfii w Wodzisławiu Śląskim. Bardzo łatwo zobaczyć, kto się w minionym tygodniu wyłożył. Jest nabożeństwo, głowa schylona do przodu, ręce tak. I wiecie, i my tak przychodzimy do kościoła. Bo my teraz będziemy pokutować. To jest forma pokuty. Jesteś w miejscu, w którym Bóg może ciebie dotykać, w którym może wziąć całą winę na siebie, wszelki grzech, wszystko, co zrobiłeś. Ale ty teraz będziesz pokutował przez ten czas. Wiecie, my nie mówimy o takiej pokucie. Nie zachęcam was, żebyście brali wór pokutny, zakładali na siebie, kładli się w domu krzyżem i posypywali popiołem. I tak leżeli kilka godzin. Bo jest nam to niepotrzebne przez drogą, cenną krew Jezusa Chrystusa, którą przelał na krzyżu. Dlatego każdego dnia możesz przyjść do Niego i pojednać się z Bogiem. List do Rzymian, 5:6-8 mówi o tym, o wielkiej ofierze Jezusa Chrystusa. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Ale co robi Bóg? Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie, to jest coś, co jest kwintesencją naszego życia. Chrystus umarł za ciebie i za mnie. Dlatego w Nim masz pojednanie. Możesz przyjść do Niego przez pryzmat ofiary, którą złożył na Golgocie za ciebie i za mnie. Cały czas, nieustannie. 5. On dla mnie łączy się z tym poprzednim punktem, czyli z pojednaniem z Bogiem. Jest to szczerość. Tak jak już wcześniej powiedziałem, gdy upadamy i była tam mowa o tej nagości fizycznej Adama i Ewy, powiedziałem o tym symbolu nagości w kontekście duchowym, tak szczerość przy upadku jest bardzo ważna, bo przed Nim po prostu nic się nie ukryje. Z zewnątrz to, co jest powierzchowne, w Twoim i w moim życiu możesz się tuszować, ale Bóg dobrze wie, kiedy się wyłożysz. I bądź przed Nim szczery. Szczerość jest przede wszystkim cechą niezbędną do bliskiej relacji z Bogiem, a przede wszystkim jest cechą niezbędną w naszym chrześcijańskim życiu. Kiedyś słyszałem taki bardzo niebezpieczny pogląd, który mówił o tym, że skoro Bóg jest Bogiem wszechmogącym, zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, to przecież gdy my jako ludzie upadamy, nie musimy wyznawać Mu grzechów, bo On wie, że upadliśmy. Czy jest to dobre? Uważam, że kategorycznie nie. To jest po prostu niebiblijne. Gdy mówimy o nawróceniu, o zbawieniu, gdy ktoś oddaje swoje życie Panu Jezusowi, to co jest nieodłącznym elementem tego, co się dzieje w tym procesie? Opamiętanie, upamiętanie, żal za swoje grzechy, wyrzuty sumienia, pokuta. I tak jak wcześniej mówiłem, nie mówimy o tej pokucie z worem, ale to jest taką nieodłączną częścią Twojego i mojego życia. No jakby to wyglądało? Panie Jezu, popełniłem błąd, ale Ty to wiesz, ja to wiem, przebacz mi, jedziemy dalej. 15-sekundowa skrucha. Czy tak się da? Czy jest to dobre? Czy jest to biblijne? Ja uważam, że nie. Bo jeżeli w taki sposób pokutujesz, to myślę, że minie tydzień, dwa, miesiąc, pół roku, znowu zrobisz to samo. Bo nie jest to szczere. Po prostu nie jest to szczere. Dlatego wierzę, że szczerość to też jest bardzo ważna cecha, którą Bóg obdarzył człowieka. I 6. Zmierzamy do końca. 6. jest trudny, bo 6. nazywa się konsekwencje. To jest coś, o czym raczej nigdy nie wspominamy. Tego chcielibyśmy uniknąć. Konsekwencji upadku. Czy tak się da? Wiecie, gdy ktoś tak delikatnie się wyłożył, tak troszeczkę, to może tak się da. Może te konsekwencje nie są takie duże. Ale to jest bardzo niebezpieczne. O, zgrzeszyłem, nikt mnie nie złapał, udało się. Może kolejny raz, następny. No jakoś mi to tak uszło płazem. Ale chciałbym tutaj znowu odwołać się do historii Dawida. Cudzołóstwo z Batrzebą. Bóg nazywa to w taki sposób. To jednak, co Dawid uczynił, Pan uznał za rzecz złą. Konsekwencje czynów Dawida, tego jednego czynu są niesamowite. Druga księga Samuela, 12 rozdział, wiersz 10, mówi nam tak. Ja jak to czytam, to jestem przerażony. Teraz miecz nie odstąpi od twojego domu na wieki. Dlatego, że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Dalej Bóg mówi, wzbudzę przeciwko Dawidowi, przeciwko niemu, nieszczęście, które wyjdzie z jego domu. Za to, co zrobiłeś, na wieki miecz nie oszczędzi twojego domu, twojej rodziny. Jedna mała pokusa. Ale te konsekwencje były niesamowite. Druzgocące. Wiecie, co się dzieje dalej. Batrzeba zachodzi w ciążę i Pan powiedział jasno, to dziecko, które zostało poczęte w wyniku grzechu, umrze. Tak umiera pierwszy syn Dawida. Co się dzieje później? Absalom zbuntował się przeciwko swojemu ojcu. Jak się skończyła ta historia? Skończyła się tym, że Absalom utracił swoje życie. Został zabity przez Joaba. Drugi syn, który umiera. Później, na rozkaz Absaloma w ramach zemsty, a to było wcześniej, przepraszam, za zhańbienie Tamar, ginie kolejny syn Dawida, Amnon, który zapragnął swojej siostry. To jest trzeci syn, który ginie. Następnie z rąk Salomona ginie kolejny syn Dawida, nie wiem, czy go pamiętacie, Adoniasz, który zapragnął władzy królewskiej, tak jak wcześniej Absalom, i obwołał się samozwańczym królem. Im większy upadek, tym większe konsekwencje. Czworo synów, czworo dzieci. Miecz na wieki nie odstąpi od twojego domu. Czy Dawid mógł coś z tym zrobić? Myślę, że nie. To była kara. To były konsekwencje. Czy warto było ten jeden, jedyny raz? Ta historia jest niesamowita. Dlatego bardzo lubię króla Dawida. To pokazuje, że on jest takim samym człowiekiem jak ty i ja. Jeżeli on upadał, ty też mogłeś upaść. Albo może jeszcze w przyszłości kiedyś upadniesz. Ale w Bogu jest nadzieja. Dla tych, którzy upadają. Bo on może podnieść cię do życia. Z powrotem. Do intymnej relacji w nim. Ale musisz tego chcieć. Te punkty są bardzo pomocne. Wierzę, że w mniejszym lub większym stopniu doświadczacie lub doświadczaliście tego, o czym tutaj mówimy. Jeszcze jest jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Przecież Batrzeba nie zostałaby żoną Dawida, gdybyśmy się w cudzysłowie nie pozbyli męża. Uriasz Chetejczyk zginął w jaki sposób? Najpierw próbował to zatuszować. Sprowadzę go, dam mu wolne, zeswatam ich. Może jakoś to tak zrobimy, że to będzie ich wspólne dziecko. Ale to się nie udało. Zaangażował w to później, żeby zabić Uriasza, swojego dowódcę wojsk, Joaba. Przesunęli go w pierwszej flance. Tam, gdzie bitwa zawsze jest najgorętsza, najbardziej zagorzała. Odstąpili od niego. Zostawili go po to, żeby umarł. Dawid napisał w liście, nie przejmuj się, wojna wymaga strat. 22 albo 23 rozdział drugiej księgi Samuela mówi o najlepszych wojownikach Dawida. Nie wiem, czy kojarzycie ten rozdział. Najbardziej znanych wojowników Dawida. Chyba 37, czyli ostatnim, który jest tam wymieniony, jest Uriasz Chetejczyk. To był jeden z jego najlepszych wojowników. A wszyscy wojownicy Dawida byli mu wierni. Byli mu posłuszni. Kochali go i ginęli za niego. Ale Uriasz nie zginął w sposób godny. Śmierć Uriasza była konsekwencją grzechu Dawida. Gdy patrzę ciągle na tą historię, na Dawida i na te jego zawikłane życie, ten rodzaj doświadczenia, który jest bardzo trudny, myślę o jednym. Strzeż swojego serca i nie pozwól zrodzić się chociażby najmniejszej pokusie w głowie, która później idzie do serca, czy tam odwrotnie, przepraszam, z serca do głowy. Bo to jest bardzo niebezpieczne. Zaczyna się od jednej małej, niepozornej, drobnej rzeczy, a może skończyć się właśnie w taki sposób. I gdy popatrzę na śmierć Dawida, to w pewnym sensie widzę tam dobre rzeczy. Bóg obiecał mu. Zawarłem z tobą przymierze. Byłeś blisko mnie. Dlatego przedłużę to wszystko. Jeżeli każdy twój syn będzie blisko mnie, zasiada Salomon na tronie. To mi pokazuje, że Bóg niesamowicie kochał Dawida. Pomimo jego upadków, pomimo jego porażek. Gdybyśmy mieli podsumować nasze życie w kontekście naszych uczynków, zasług, czy też tak jak popatrzeć na Dawida, no co byśmy za to dostali? No nasze życie byłoby marne. Ale on na to tak nie patrzy. Nie można zaskarbić sobie jego miłości. Nie możesz zapracować na coś, co masz za darmo, co jest bezwarunkowe. Bo Bóg kocha człowieka. Wielokrotnie Dawid upadł. Poniósł konsekwencje w swoim życiu. Nie tylko w swoim, ale jego rodzina, naród izraelski również. Jest to dla nas ogromną przestrogą. Ale chciałbym na zakończenie przeczytać jeden bardzo pozytywny wiersz, o którym Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian. 10 rozdział, wiersz 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyśmy je mogli znieść. Pamiętacie na początku Adam i Ewa? Nie mieli wyboru? Nie było sytuacji bez wyjścia? Absurd, była. Wiecie, my tak mówimy, my chcemy się usprawiedliwić, ale co Pismo Święte tutaj mówi? Nie dam większego pokuszenia, nie dopuszczę pokuszenia, które przyjdzie do twojego życia, które będzie większe niż twoje siły. To jest powtórzone tutaj dwa razy. Ale z pokuszeniem, co jest? On da wyjście, abyśmy je mogli znaleźć. Wyjście jest zawsze. Pytanie, czy ty szukasz odpowiedniego wyjścia w odpowiedniej osobie. Jeżeli myślisz przez pryzmat swoich własnych sił, polegasz na swoim rozumie, na tym, co tak naprawdę też cię ogranicza, możesz nie dostrzec tego, że wyjście jest zawsze w nim i tylko w nim, nie o własnych siłach. Na tym dzisiaj chciałbym zakończyć. To jest trudny temat. Zapraszam już zespół, ale wierzę, że potrzebny. Wierzę, że potrzebny. Przejdziemy teraz do modlitwy. Zachęcam, abyśmy powstali. Gdy siedziałem z tyłu jeszcze przed kazaniem, zostałem poproszony o pewną siostrę, abyśmy teraz z tego miejsca pomodlili się, jeżeli dobrze pamiętam, o pana Bronka z Kozakowic. Nie wiem, co się z tym człowiekiem dzieje, nie wiem, czy on zna Boga, czy nie zna Boga, ale my tego nie musimy wiedzieć, bo Bóg wie, w jakim on jest miejscu jego życia. Więc na zakończenie mojej usługi, na początku chciałbym, abyśmy się pomodlili wszyscy razem o pana Bronka. Panie Boże, nie znam tego człowieka, ale ja go nie muszę znać, Panie, bo Ty znasz wszystkich ludzi na tej ziemi, Panie. Nie wiem, co się dzieje w jego życiu, czy on zna Ciebie, czy Ciebie nie zna, Panie, ale proszę, żebyś Ty mu się po prostu objawiał, jak to jest tylko możliwe, Panie. Proszę Cię, Panie, żebyś Ty się zatroszczył o sytuację, w której się znalazł, żebyś Ty go przeprowadził w miejscu, w którym jest, Panie. Chcemy go przynieść, Panie, przed Twój tron. Chcemy, Panie, także podziękować Ci za słowo, które dajesz, Panie. Za to, że Twoje słowo jest żywe, że ono jest skuteczne, ale jest także dla nas pewnym ostrzeżeniem, Panie. Chcemy być blisko Ciebie każdego dnia, Panie. Chcemy mieć tą więź blisko Ciebie, Panie. I nawet jeżeli upadamy, chcemy od razu wracać do Ciebie, Panie. Bo Ty nie chcesz, żeby człowiek żył w opozycji wobec Ciebie, Panie. Dlatego chcemy zawsze przychodzić do Ciebie. Każdego dnia, Panie. Codziennie, Panie. Codziennie jeszcze raz spotykać się z Wszechmogącym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś potężny, że Ty jesteś dobry, że Ty jesteś miłujący, Panie. Kochasz nas tą miłością bezwarunkową. Dziękujemy Ci, że z tą miłością możemy żyć, Panie. Że Ty nas wyposażasz do tego, abyśmy każdego dnia chodzili, Panie, w Twojej światłości. Błogosławię, Panie, tą dalszą część naszego nabożeństwa. Wszystko to, co będziemy robić, aby przynosiło Tobie chwałę. Bądź wywyższony z tego miejsca. Amen.